Arsenał Kultury.
Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w Arsenale Kultury. 2 kwietnia minęła 17. rocznica śmierci Jana Pawła II. Od 2014 roku święty Kościoła katolickiego zmarł w 2005 roku na stolicy Piotrowej. Był w latach 1978-2005. Pozostawił po sobie ogromną spuściznę, dorobek myśli intelektualnej, literackiej, nawet teatralnej, że nie wspomnę oczywiście o wielkim wpływie na Kościół, ale też na politykę światową, europejską. Wybitna postać. Moim gościem jest dzisiaj profesor Michał Łuczewski, socjolog, były dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II i jak to w toku rozmowy wyjdzie, też inicjator, jeden z inicjatorów dzieł literackich, których trzeci tom dzieł literackich i teatralnych Karola Wojtyły został parę dni temu zaprezentowany. Dobry wieczór.
Witam serdecznie. Dziękuję za tak bogate przedstawienie mnie. Ja byłem tylko dyrektorem programowym i też jednym naprawdę z wielu ludzi, którzy byli zaangażowani w ten projekt wydania dzieł Jana Pawła II, też ważniejszych niż ja, więc tutaj tak skromnie chcę się wycofać na mniejsze pozycje.
Panie profesorze, gdyby mógł pan zarysować trochę, opowiedzieć o idei w ogóle też powstania Centrum Myśli Jana Pawła II i na ile to centrum rzeczywiście przyczyniło się do tego, że mamy kontakt większy, szerszy ze spuścizną literacką, kulturalną, chyba tak mogę określić, Jana Pawła II.
Centrum Myśli Jana Pawła II jest instytucją Miasta Stołecznego Warszawy. To jest wyjątkowe centrum, bo zwykle Janem Pawłem II zajmują się centra kościelne, a tutaj centrum, można powiedzieć, może nie świeckie, ale miejskie po prostu. I ono było zainicjowane przez prezydenta wtedy właśnie jeszcze Warszawy, Lecha Kaczyńskiego, a następnie przez kolejnych prezydentów ta misja była prowadzona. Ja tam pracowałem do roku 2020 i to była taka wielka przygoda odkrywania Jana Pawła II jako człowieka, jako kogoś, co tak naprawdę nie jest odkryty. Tutaj jednym, no wydaje nam się, że wszystko o tym Janie Pawle II wiemy, no ale można powiedzieć, że jest rzeczą, mocno mówiąc, skandaliczną, a tak trochę bardziej lekko zaskakującą, że to właśnie teraz wydajemy ostatni tom dzieł literackich Karola Wojtyły i Jana Pawła II. No, wydawałoby się, że te dzieła literackie powinny być wydane już lata temu, że krytycy, którzy zajmują się Janem Pawłem II, już dawno powinni tam każdą linijkę zanalizować, a tak nie było. I tutaj dzięki przede wszystkim profesorowi Jackowi Popielowi, który jest redaktorem tych trzech tomów, no, udało się pokazać Jana Pawła II jako humanistę, przede wszystkim jako człowieka kultury, który poprzez swoje dzieła literackie dojrzewał, można powiedzieć, do kapłaństwa, dojrzewał do biskupstwa i później też do papiestwa. Kiedyś Wanda Putawska powiedziała, że jeśli chcemy poznać Jana Pawła II od wewnątrz, a on właśnie chciał, żebyśmy go poznawali od wewnątrz, no to jesteśmy w niesamowitej sytuacji, bo możemy przeczytać jego wiersze. Proszę sobie pomyśleć, no, że właśnie mamy dzięki tym wierszom, ale też utworom literackim, też dzięki dramatom i szkicom, które właśnie zostały wydane kilka dni temu, mamy sposób dojścia, dotarcia do takich najbardziej intymnych myśli wielkiego Polaka, takich myśli intymnych, wydaje mi się, trudno będzie nam znaleźć u jakichś innych liderów, którzy zwykle to, co jest gdzieś dla nich najważniejsze, kryją, a na pewno właśnie nie artykułują w takiej najbardziej ambitnej formie i też najtrudniejszej formie wiersza czy szkicu.
Panie profesorze, może to pytanie moje teraz będzie trochę nietaktowne, ale Arsenał Kultury jest programem kulturalnym, więc zapytam jednak, czy ta popularność, czy ten taki stosunek do twórczości Jana Pawła II, twórczości właśnie literackiej, teatralnej, którą uważamy za wybitną, nie wynika jednak z tego, że był papieżem. Na ile ta wartość tych dzieł jest sama w sobie istotna dla kultury polskiej, pomijając to, że może być taką ciekawostką, że papież pisał wiersze.
To mówi pani to samo, co mówił Jan Paweł II, który właśnie po wyborze śmiał się, że teraz wszyscy czytają jego poezję, a tak to by pewno nikt po nie sięgał. Też pamiętajmy, że jego poezje w części w ogóle nie były wydane. One były pisane do szuflady, co jest dla nas bardzo ważne, że one nie były nawet pisane z myślą o wydaniu, więc można powiedzieć, że są tym bardziej autentyczne, tym mniej przefiltrowane przez taką, powiedzmy, redaktorską część Jana Pawła II, a wcześniej Karola Wojtyły. Ale ja bym spojrzał na to w ten sposób, że myślę, że jest dużo racji w tym, że Jan Paweł II nie był, myślę, wybitnym polskim artystą na poziomie, powiedzmy, nie wiem, Czesława Miłosza. Natomiast był po prostu polskim inteligentem, był po prostu polskim artystą, który przez tą swoją twórczość tworzył swoją wielkość. I teraz można powiedzieć, dla mnie to jest trochę mniej ważne, jaka jest jakość artystyczna dzieł, a bardziej dla mnie jest ważne, jak sztuka staje się częścią życia. I bym powiedział, daj Boże każdemu właśnie pisać takie wiersze, daj Boże każdemu pisać takie szkice, które budują nas jako ludzi, nie jako właśnie jakichś wielkich artystów, przed którymi inni ludzie będą klękać, tylko po prostu jako ludzi, którzy nie boją się sięgać do swojej duszy, nie boją się też dzielić tym, co tam odnajdują, nie boją się też dzielić jakimiś swoimi rozterkami życiowymi. I tego bardzo dużo znajdziemy właśnie w twórczości Karola Wojtyły, bo to jest sposób właśnie radzenia sobie z tym, co jest w nas. I dla mnie twórczość Karola Wojtyły była po prostu drogą jego nawrócenia, pogłębienia życia duchowego, spotkania z Bogiem, spotkania ze sobą. No i każdy z nas może się tego uczyć. Ja też tak od lat prowadziłem i takie szkoły przywództwa z Janem Pawłem II. No i dawaliśmy naszym studentom całego świata, od RPA przez Filipiny, przez Oxford, przez Polskę, przez Ukrainę, przez Słowację, właśnie te wczesne wiersze Jana Pawła II. Mówiliśmy, że on miał mniej więcej tyle lat, co wy, kiedy je pisał. Pomyślcie sobie, że właśnie wchodzicie teraz w świat życia młodego człowieka, który ma rozterki, kim być. No i właśnie, jakie są wasze wiersze? Czy piszecie takie wiersze? Jak wy się będziecie zmieniać? Więc ja myślę, że na Jana Pawła II trzeba patrzeć nie tylko jako artystę, tylko po prostu jako człowieka kultury, który żyje tą kulturą, który wykorzystuje kulturę do tego, żeby budować swoją własną tożsamość. No i też pamiętajmy, że to też jest sposób takiego uniwersalnego porozumienia między nim a innymi wielkimi twórcami, no chociażby jak Czesław Miłosz, z którym, jak się dowiadujemy z drugiego tomu tych dzieł literackich Karola Wojtyły. Karol Wojtyła właściwie do samego końca prowadził korespondencję do swojej śmierci i jego ostatnie dzieło literackie, czyli Tryptyk Rzymski, wydaje się było właśnie konsultowane z Czesławem Miłoszem, a z kolei Czesław Miłosz w właśnie jednym z ostatnich listów, na które odpisał Jan Paweł II, pisał o tym, że wszystko to, co robił, zmierzało do tego, żeby nie przekraczać granic ortodoksji katolickiej, i Jan Paweł II błogosławił go właśnie w takim wysiłku. No i to jest dla mnie ta kultura, te szkice, może właśnie nie zawsze jakieś tam idealne, nie zawsze nadające się do Nagrody Nobla, to był taki nasz język, język polskiej inteligencji, którym się wielcy naszej kultury porozumiewali, właśnie tak jak Czesław Miłosz i jak Karol Wojtyła.
Ja myślę, że dla wielu artystów, szczególnie ja się poruszam w kręgu sztuk wizualnych najczęściej, więc dla wielu artystów, ja się z tym spotkałam, bardzo istotny jest list do artystów Jana Pawła II, bo rzeczywiście widać w nim to zrozumienie papieża dla tego, co artysta przeżywa, ale też pewną misję sztuki, od której już wydaje się współczesny, postmodernistyczny świat odszedł daleko, tak? Pewnego takiego jednak postępowania czy realizowania się w sztuce zgodnie z jednak pewnymi zasadami, czy bazując na naszej cywilizacji łacińskiej, zgodnie z pewnymi normami, że ta sztuka ma wnosić pewne wartości pozytywne w nasze życie, a nie tylko zajmować się jakąś taką dekonstrukcją. Panie profesorze, a jak ta twórczość Jana Pawła II, humanistyczna jednak, z kręgu nauk humanistycznych, literatura, dramat teatralny, jak to się ma do współczesnej sztuki, do współczesnych standardów nauk humanistycznych, które wydaje się, że całkowicie odchodzą od tej właśnie jakiejś spuścizny świata chrześcijańskiego, cywilizacji łacińskiej?
Myślę, że przede wszystkim Jan Paweł II patrzyłby na ten świat zawsze z nadzieją. On w swojej ostatniej, można powiedzieć właśnie literackiej wypowiedzi, nie artystycznej, ale literackiej wypowiedzi, czyli rozmowie, którą przeprowadził z nim Józef Tischner i Krzysztof Michalski pod tytułem Pamięć i tożsamość. Ona została wydana właśnie kilka dni przed śmiercią w roku 2005 Jana Pawła II. Pisze o ideologiach zła i o tym, że im więcej jest zła w świecie, tym paradoksalnie, tak jak u świętego Pawła, ta łaska też jest większa. I myślę, że tak jak patrzyłby dzisiaj na nas Jan Paweł II, na to, co się dzieje na Ukrainie, to widziałby, że tam, gdzie jest zło, jednocześnie też wylewa się dobro. I widzimy właśnie to dobro na Ukrainie, ten heroiczny opór stawiany przez Ukraińców, który nam przypomina sceny z Powstania Warszawskiego, właśnie kiedy też żyli i gnęli polscy inteligenci, polscy artyści, tak jak Krzysztof Kamil Baczyński, którzy poświęcali swoją sztukę na rzecz jakiegoś dobra, większego dobra niż ta sztuka. Tak jak Czesław Miłosz uważa, że to był błąd. Dlaczego umierać, kiedy można tworzyć wielkie dzieła? Dlaczego Krzysztof Kamil Baczyński czy Tadeusz Gajcy umierali, kiedy mogliby po prostu pisać później wielkie dzieła i może dostawać nawet Noble, jak Czesław Miłosz? No to właśnie jest taki wybór polskiego inteligenta. No i to dobro wtedy, w 1944 roku się wylewało. Wylewa się też teraz, wylewa się w Polsce, kiedy jesteśmy solidarni i wydaje mi się, że to też pozwala na trochę inaczej spojrzeć na sztukę, którą uprawiamy. Ta sztuka często, ona była grą, była jakimś takim aktem rozpaczy. Była czymś, co wydaje mi się nie pozwalało tym twórcom, czasami wybitnym, jakoś dojrzewać i stawać się silnymi i odnajdywać swoją własną jakąś tożsamość i zakorzenienie w kulturze i też w transcendencji. I wydaje się, kiedy te wojska Putina wjeżdżają na Ukrainę, co teraz ma zrobić artysta z Zachodu? Co on powie? Czy przedstawi jakąś taką, nie wiem, gierkę? Czy przedstawi, czy będzie właśnie nihilistą, czy powie, że żadnej wartości nie ma, czy będzie krytykował Zachód, w momencie, kiedy rzeczywiście wchodzi taka twarda rzeczywistość. No i wydaje mi się, że teraz jest ten czas powrotu do tego wizji kultury, którą widział Jan Paweł II, to znaczy prawda, dobro, piękno, ale przede wszystkim nawrócenie, że sztuka jest po to, żebyśmy my nawracali się. Ten list do artystów, który pani przywołała, on też jest częścią wydanego właśnie trzeciego tomu pism Jana Pawła II, Karola Wojtyły, dzieł literackich i teatralnych. I tam, można powiedzieć, Jan Paweł II reprezentuje też nie tylko taką bardzo tradycyjną wizję dobra, prawdy i piękna, ale też twórczości z niczego, kreacji ex nihilo. Tutaj artysta wydaje się, według Jana Pawła II, niemalże współtwórcą, a to oznacza niemalże współtwórcą Boga, współtwórcą świata. Tak jak Bóg tworzy świat z niczego, tak artyści mogą ten świat współtworzyć. Czyli to jest takie połączenie tradycyjnej wizji jednak z wizją nowoczesną, kiedy twórca jest kimś, kto trochę przejmuje rolę kapłana, a nawet można powiedzieć papieża, bo tak to było w historii, że takimi pierwszymi wielkimi twórcami byli Dante i Petrarka. Oni mieli takie atrybuty papieskie, właśnie ludzi, którzy tworzą porządek kosmiczny, tak jak właśnie papież.
To, co teraz pan profesor mówił, taką mi myśl nasunęło, czy można się pokusić o coś takiego, że Jan Paweł II mógłby być, gdyby na przykład chciał, albo że w jego myśli jest pewne przyzwolenie na pewne zrozumienie dla w ogóle sztuki współczesnej, bo często ja widzę przeciwstawianie sobie tej sztuki dawnej, realistycznej, przedstawiającej, takiej, w której łatwiej nam się jakoś odszukać, odnaleźć, no w związku z tym, że operuje tymi symbolami, tymi przedstawieniami, które znamy z rzeczywistości. Przeciwstawienie tej sztuki, tej sztuce, która operuje współczesnymi mediami, jak na przykład sztuka abstrakcyjna, tak? Gdzie trudno nam się czasami odnaleźć w tych nierealistycznych jakichś formach. Czy Jan Paweł II, jaka jego była wizja sztuki, jakbyśmy tutaj weszli na to takie dosyć trudne poletko, powiedzmy, sztuk wizualnych, albo jednak rzeczywiście tych takich dosyć efemerycznych mediów współczesnej sztuki?
On by patrzył w taki sposób, który łączy sztukę z osobą, która tą sztukę tworzy. Sztukę z artystą, bo artysta jest z jednej strony tworzywem, a z drugiej strony twórcą swojej własnej sztuki. I myślę, że tutaj kwestia formy tej sztuki jest tutaj drugorzędna. I owszem, Jan Paweł II kochał Michała Anioła, pisał Kaprycy Sykstyńskiej właśnie w tryptyku rzymskim, prawdopodobnie konsultował swoje przemyślenia na temat Kaplicy Sykstyńskiej z Karoliną Lamską. Właśnie Polska Wielki Projekt będzie pracował nad wydaniem pism Karoliny Lamskorońskiej na temat Michała Anioła i na temat właśnie takiego duchowego wymiaru, a nie tylko humanistycznego jego twórczości. I tutaj Karolina Lamskorońska była bardzo bliska Janowi Pawłowi II. No i chociaż Jan Paweł II lubił takie tradycyjne formy, to wydaje mi się, że dla niego ważniejsze jest to, czy taki nowoczesny twórca, który korzysta z tych najnowocześniejszych technik, technik, które właśnie wychodzą poza taką dosłowność reprezentacji świata, stają się coraz bardziej abstrakcyjne, coraz, można powiedzieć, bardziej interdyscyplinarne, to dla niego najważniejszym byłoby pytaniem to, czy ta sztuka dla twórcy jest drogą jego duchowego wzrostu. Jeśli tak jest, to właśnie to jest sztuka dobra, niezależnie od tego, jaka jest jej forma. Tutaj przychodzi mi do głowy Tomasz Chmal, można powiedzieć, jeden z takich najwybitniejszych współczesnych znawców sztuki nowoczesnej, który nie ukrywa swoich konserwatywnych przekonań, a jednocześnie jest jednym z najważniejszych współczesnych kolekcjonerów sztuki nowoczesnej, sztuki tej nowoczesnej polskiej. I on patrzy właśnie, myślę, podobnie w takim duchu wojtyliańskim na artystów, z którymi współpracuje, albo właśnie artystów, których dzieła udało mi się nabyć, to znaczy właśnie, że to jest taka droga poszukiwania siebie, poszukiwania jakiejś formy polskości, poszukiwania kultury, która daje nam siłę w naszych sporach społecznych i sporach politycznych. To znaczy, wydaje mi się, że to, co ja biorę z Jana Pawła II, to jest na pewno taka odwaga szukania transcendencji, szukania duchowości w tych najnowocześniejszych formach. I też pamiętajmy, że sam młody Karol Wojtyła, jeden, który założył Teatr Absurdyczny razem z jego przyjacielem Mieczysławem Kotarczykiem, to oni korzystali z niezwykle awangardowej formy, bo tutaj to miał być teatr słowa. I właśnie tylko oparcie się na słowie, zredukowanie gestów, zredukowanie scenografii do minimum, no było takim aktem niesłychanej transgresji wobec tego teatru, który był teatrem dominującym w czasach II Rzeczpospolitej. Więc Jan Paweł II nie bał się takich artystycznych przekroczeń, no bo widział za nimi właśnie poszukiwanie człowieka czegoś większego niż on sam. I myślę, że tym artystom, którzy nie boją się właśnie pójść taką trudną drogą, drogą, która często właśnie wskazuje gdzieś tam na marginalizację, taką drogą, która nie jest drogą politycznej poprawności i wchodzenia w główny nurt, on bardzo tej drodze sprzyjał.
Wspomniał pan profesor o Kongresie Polska Wielki Projekt, a mnie bardzo się spodobały ostatnio słowa, które przeczytałam, opublikowane na stronie Kongresu Polska Wielki Projekt, wywiadu z panem i tam mówi pan w tym wywiadzie, że nie wiemy, kogo potrzebujemy, dopóki ten ktoś się nie pojawi. Nie wiedzieliśmy, że potrzebujemy Reagana, Jana Pawła II i Zełenskiego, dopóki się oni nie pojawili. Oni wszyscy byli aktorami, którzy naraz znaleźli się w samym centrum dziejowej sceny, ale zamiast odgrywać przypisane im role, naraz stali się aktorami historii, a nawet jej współreżyserami, którzy potrafili zmienić nasz los, który został napisany dla nas przez totalitarne państwa.
Takie dość patetycznie to zabrzmiało, co powiedziałem.
Ale ciekawe połączenie tutaj jest przywołanie tych wątków właśnie wybitnych postaci, już chyba możemy tak powiedzieć również o prezydencie Zełenskim, polityki. Tutaj mamy i Reagana, tak. Ale też jest Jan Paweł II jako ta osoba, która rzeczywiście odgrywa ogromną rolę taką polityczną też. Tak. Oni wszyscy, też prezydent Zełenski, tę przeszłość aktorską, artystyczną mają za sobą.
Tak, no to mnie to uderzyło właśnie, że tak jest, że mamy do czynienia z aktorami, którzy właśnie już nie naśladują tego świata, nie wchodzą w taki główny nurt, tylko mają odwagę ten świat przemieniać. I wydaje mi się, że często tak podchodzimy do aktorów w taki sposób...
Jak do komediantów, tak?
Jak do komediantów, tak. Ale jak pomyślimy, że oni muszą czuć społeczeństwo, muszą je rozumieć, że to społeczeństwo w pewnym sensie przepływa przez ich ciała, no to widać, że bycie aktorem jest czymś więcej niż tylko odgrywaniem jakiejś roli. To jest też taka rola... Może to by się nie spodobało Janowi Pawłowi II, ale ja bym powiedział rola mediumiczna, chociaż on też poprzez Kotlarczyka znał też taką tradycję bardziej ezoteryczną polskiej kultury, która też była otwarta na to, że pewne osoby mogą być takimi osobami, przez które przepływa jakiś dziejowy prąd, a nie tylko takimi osobami prywatnymi. No i Zełenski też jest komediantem. Oczywiście to było mu wytykane, a teraz kto to jest komediant? No to jest ten, który potrafi rozśmieszyć ludzi, to znaczy ten, który potrafi przełamać to, czego oni się spodziewają. Oni się oczywiście spodziewają śmiechu, ale jeśli by widzieli, jakie to są żarty, to przecież nie śmialiby się z nich. Więc z jednej strony komediant, a można powiedzieć błazen, jest kimś, kto zna to społeczeństwo, ale jednocześnie potrafi je przełamywać, a z drugiej strony potrafi też temu społeczeństwu czasami powiedzieć prawdę, taką prawdę, której trudno nam przyjmować w momencie, kiedy ktoś by mówił bardzo serio. Więc my potrzebujemy ludzi, właśnie komediantów, błaznów, to jest taka nawet archaiczna figura właśnie, figura błazna, powiązana dla polskiej inteligencji, żeby ten, i też w ogóle dla polskiego kodu kulturowego, tak? Tutaj wszyscy możemy pomyśleć sobie o Stańczyku. I potrzebujemy takich ludzi, żeby czasami z przymrużeniem oka mówili nam coś, czego byśmy nie potrafili przyjąć, jeśli to zostałoby powiedziane bardzo serio.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Arsenału Kultury był profesor Michał Łuczewski.
Bardzo miło, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Arsenał Kultury.